Jakie są największe zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze medycznym? Jakie środki powinny być wdrażane w celu ochrony danych medycznych pacjentów przed cyberatakami?
Wiesław Kasprzak, ekspert Blue Energy z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Czy urządzenia medyczne, takie jak na przykład respiratory, czy inne urządzenia, które są w szpitalu, to już jest internet rzeczy, czy jeszcze nie?
Jest i to bardzo mocny i bardzo rozbudowany. No, w dzisiejszym świecie wszystko musi być podłączone do jakiejś sieci i nawet jeżeli to są sieci, tak to się mówi, mocno wydzielone, to finalnie okazuje się, że muszą mieć kontakt z producentem. Producent musi mieć dostęp do nich, żeby zdalnie naprawić natychmiast, jak się zepsuje. My wszyscy jesteśmy tym zainteresowani. No i sytuacja ekspertów cyberbezpieczeństwa zaskoczyła w ten sposób, że musimy zapewnić ochronę urządzeniom, które są bardzo trudne zarządzalne. Zamknięte, ze starymi systemami, a jednocześnie bardzo krytyczne w funkcjonowaniu placówek służby zdrowia, a do tego trzeba podjąć niestandardowe środki. No.
Respirator potrzebuje antywirusa, czy nie?
Nie powinien mieć antywirusa. Każdy producent to na pewno potwierdzi, bo antywirus ma to do siebie, że lubi czasami coś przyblokować. Więc jeżeli będziemy pod respiratorem, nie chcielibyśmy, żeby antywirus stwierdził, że coś mu się nie podoba i wyłączy jakiś proces. No i tutaj zaczynają się schody, bo powinniśmy stosować inne zabezpieczenia na poziomie na przykład sieci, systemów, na poziomie takiej pasywnej analizy, czy coś niedobrego się dzieje, czyli czy na przykład przestępcy przejęli ten nasz respirator i generują tam jakieś bitcoiny, bo tak im się zachciało, albo zwyczajnie przestępcy są motywowani politycznie i chcą zakłócić, namieszać troszeczkę w naszym społeczeństwie. No i to są problemy, którymi działy IT w służbie zdrowia dzisiaj się mierzą.
A jakie są przypadki ataków na takie urządzenia medyczne? Czy to jest tylko kryptowaluta, czy faktycznie jeszcze jakieś inne motywacje mogą tutaj występować?
Znaczy przeważnie to jest motywacja finansowa związana z atakami typu ransomware, gdzie tego typu urządzenia bardzo prosto mogą być zaszyfrowane, można żądać okupu i pomimo tego, że niektóre grupy przestępcze, jeżeli mogę tak brzydko powiedzieć, mają jakieś zasady etyki, jeżeli można tak powiedzieć, i nie mają nie atakować i nie atakują służby zdrowia, takie przypadki się zdarzają. No i w tym momencie po prostu urządzenie, oddział, szpital, dany oddział przestaje funkcjonować, co ma znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów tam przebywających.
Tak? Czyli zabezpieczenia na poziomie sieci przede wszystkim, tak?
Na poziomie sieci, na poziomie systemów, które analizują na przykład ruch sieciowy i co się z urządzeniem dzieje, które w ogóle identyfikują, co mamy podłączone do sieci, bo proszę pamiętać, że mówimy oczywiście o placówkach małych, które mają 50-100 łóżek, ale mówimy o placówkach, które mają kilkaset łóżek, a co za tym idzie po kilkanaście tysięcy adresów IP w sieciach dosyć skomplikowanych i to wszystko jest potrzebne do tego, żeby to sprawnie funkcjonowało, żeby radiolog mógł ocenić zdjęcie pacjenta, mógł to zrobić szybko, bez zakłóceń, bo jest potrzebna diagnoza. Dzisiaj, tak jak w domach, nie jesteśmy w stanie już funkcjonować, nawet obejrzeć telewizji bez internetu, no coś takiego zaczyna funkcjonować w służbie zdrowia. Urządzenie bez podłączenia do sieci, bez podłączenia do systemów informatycznych nie jest w stanie spełniać swojej funkcji.
A jaka jest skala tych ataków, jeśli chodzi o placówki medyczne?
Z punktu widzenia mojego, czyli osoby, która analizuje tego typu ataki, to jest wręcz niewiarygodna. To znaczy stacja robocza podłączona bez firewalla, bez jakiegoś sensownego zabezpieczenia do internetu, nawet ze wspieranym systemem operacyjnym jest w stanie przeżyć maksymalnie kilka godzin. Zaraz potem będzie przejęta. Dlaczego? Ponieważ na świecie mamy już troszeczkę miliardów ludzi i jest bardzo dużo grup i osób silnie zmotywowanych do tego, żeby zarabiać na tym pieniądze, żeby siać zamęt wśród innych społeczeństwach, jeżeli mówimy o motywacji politycznej. Więc jeżeli mamy taką silną motywację na ataki, tych ataków będzie dużo. Tak? Można sobie spojrzeć już bazując na obiektywnych wynikach badań, jak to się mówi w służbie zdrowia, czyli raporty NASK-u, raporty CIRT-ów sektorowych. My mówimy o tysiącach zdarzeń w ciągu dnia, które mogą mieć wpływ na naszą sieć.
A co z pracownikami, którzy obsługują te urządzenia, czy pracownikami? pracują w szpitalu. Tutaj rozumiem też, że edukacja pewnie jest kluczowa, natomiast w którym momencie już powinno się zapalić to czerwone światełko?
Czerwone światełko jest w stanie nam się zapalić, jeżeli mamy jakieś czujniki, które pozwolą wyzwolić to zapalenie, czyli musimy monitorować stan bezpieczeństwa, musimy dbać o to, żeby ludzie byli świadomi i zgłaszali nam incydenty i to jest również personel medyczny, który pracuje na systemach teleinformatycznych, na systemach klasy HIS, które przechowują dane, wymieniają dane z systemami laboratoryjnymi, ale także mają rzadko dostęp do internetu, do maila i teraz jeżeli ten pracownik nie będzie wiedział, przed czym trzeba się chronić, jak rozpoznać zagrożenie, no to będziemy mieli problem w postaci zawirusowanej stacji, w postaci przerwy w funkcjonowaniu dyżurki oddziałowej, a co za tym idzie, przerwy w diagnostyce, czy braku możliwości dotarcia na przykład do dokumentacji pacjenta, która jest dzisiaj zdigitalizowana.
Atak na urządzenie IoT to jest jedna strona, a druga strona to jest atak wykorzystujący na przykład sztuczną inteligencję, czy deepfake'i. Takie ataki zdarzają się w placówkach medycznych? Jeśli tak, to w jakiej formie?
Zdarzają się coraz częściej w postaci właśnie podrobionego głosu, w postaci obrazu, to ja akurat nie miałem do czynienia, natomiast głos, czy też bardzo dobre przygotowanie wiadomości mailowej, która jest dokładnie taka, jaką normalnie dostajemy od naszego na przykład głównej księgowej albo dyrektora operacyjnego z prośbą o przelew, natomiast bez względu na to, o jakim typie ataku mówimy, czy to jest atak właśnie na człowieka, na stację roboczą, na komputer, czy na urządzenia IoT, one mają wspólny cel, żeby pojawić się wewnątrz sieci, zacząć szantażować, siać destrukcję i spełniać tą swoją motywację, którą przestępcy mają, finansową lub też polityczną. Więc efekt jest ten sam, może być ten sam, praca placówki służby zdrowia będzie zakłócona.
To na koniec zapytam, skoro mówimy o placówkach medycznych, o recepty, ale o recepty cyberbezpieczeństwa.
Recepty cyberbezpieczeństwa to myślę, że bardzo mocno o tym zapominamy. My, również ja, pracujący w cyberbezpieczeństwie czy w IT, czyli nie zapominać, że pomysły na to, jak się zabezpieczyć, czasami w normach i standardach są znane od dawna. Są gotowe narzędzia, które po prostu musimy dobrze wykorzystywać, dobrze skonfigurować te nasze systemy i mieć przynajmniej taką samą motywację jak przestępcy do ataku, taką samą motywację do obrony, tak? Czyli posiadać narzędzia, wiedzę i umiejętności, być dopingowanym przez przełożonych, którzy też to rozumieją, że funkcjonowanie placówki służby zdrowia to nie tylko lekarze, ale także infrastruktura wspomagająca i ta infrastruktura wspomagająca to nie tylko urządzenia medyczne, ale także sieć, systemy bezpieczeństwa, bo inaczej ta przyszłość będzie nieciekawa.
Jakub Pogodziński, Blue Energy, koordynator Security Operations Center.
No, jakie są największe wyzwania, jeśli chodzi o sektor medyczny i cyberbezpieczeństwo?
Sektor medyczny podlega cały czas atakom, zarówno ze strony międzynarodowej, jak i też firm, których celem jest to, żeby po prostu zarobić na okupie wyłudzonym od szpitala. Jest wielkie ryzyko zaszyfrowania danych szpitala, wycieku danych medycznych, danych wrażliwych pacjentów, lub też niedostępności usług kluczowych, czyli po prostu usługi świadczenia zdrowia dla pacjentów.
Przepisy prawne, które chronią takie placówki medyczne, jak na przykład szpital. Uczymy się tych przepisów, uczymy się cyberbezpieczeństwa, jeśli chodzi o placówki medyczne, czy to jest jeszcze sporo pracy?
Zaczęliśmy współpracować ze szpitalami 10 lat temu i wtedy to była totalna biała przestrzeń, jakby nie było w ogóle świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. Z czasem jakby widzimy stopniowy wzrost świadomości, która rośnie. Jesteśmy też świadomi ograniczeń. Głównym problemem jest oczywiście brak finansowania. Wiadomo, że dla szpitali ważniejsze jest zdrowie niż cyberbezpieczeństwo, ale są wymagania prawne, takie jak NIS-2, ustawa określająca system cyberbezpieczeństwa, są fundusze celowane, państwowe, unijne, które pozwalają szpitalom finansować dbanie o cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo.
Co by pan rekomendował szpitalom? Jak zabezpieczyć się w tym cyfrowym świecie?
Żeby zabezpieczyć się w cyfrowym świecie, nie warto tego robić samemu, warto jednak zapytać ekspertów, którzy mają szersze spojrzenie na sytuację aktualnie, zarówno geopolityczną, to też ma znaczenie. Jesteśmy pod ciągłym atakiem ze strony Rosji. Od momentu wybuchu wojny widzieliśmy wzrost kilkukrotny ilości ataków. Warto też na pewno po prostu dbać o taką podstawową higienę, zmieniać hasła, dbać o to, żeby te hasła nie były jakieś przewidywalne, i dbać przede wszystkim, co jest najważniejsze, o edukację pracowników. dbać o to, żeby nie klikali w jakieś podejrzane linki w mailach, cały czas ich instruować, jak dbać zarówno swoje prywatne bezpieczeństwo, jak i też w miejscu pracy.
A czym się różnią placówki medyczne, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo od takiej dużej firmy? Bo no wiemy, że nie otwieramy niepewnych maili, niepewnych załączników, pendrive'ów oczywiście nie wpinamy, które gdzieś tam się zapodziały. A jeśli chodzi o sektor medyczny, czy tutaj jest jakaś taka szczególna cecha tego sektora, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Rozumiem też pewnie kwestia ochrony danych.
Tak, przede wszystkim jest to kwestia ochrony danych. Kwestia wycieku danych medycznych byłaby dla szpitala dużym obciążeniem, nie tylko finansowym, ale przede wszystkim wizerunkowym. W przypadku firm jakby takich prywatnych, których jakby świadczeniem jest biznes, no to tam chodzi głównie o pieniądze. W przypadku szpitali chodzi o uniemożliwienie świadczenia usług i tym samym sparaliżowanie placówki, co może prowadzić do śmierci nawet pacjentów. Przede wszystkim Security Operations Center, czyli to jest monitoring cyberbezpieczeństwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W przypadku naszej usługi Security Operations Center mamy klientów właściwie w całej Europie. Świadczymy usługi dla podmiotów rozproszonych geograficznie w wielu miejscach, więc jakby to nie jest problemem miejsce, bo i tak ostatecznie te wszystkie logi zdarzenia trafiają do internetu, bo wiem, że też właśnie wiele osób jest z tym zestresowanym, że mają miejsce w wielu różnych miejscach. Jedna z naszych klientów padł ofiarą ataku, którym zostało, główna księgowa dostała film spreparowany za pomocą sztucznej inteligencji podszywającym się pod prezesa i w ten sposób kilka milionów euro poszło do cyberprzestępców. To są naprawdę zagrożenia, które istnieją. To nie są tylko historie z prasy, z mediów, z telewizji, ale naprawdę takie rzeczy się dzieją w Polsce, w instytucjach działających w tym kraju.
A już za chwilę sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w Krakowie, jak wygląda cyberbezpieczeństwo w praktyce z perspektywy szpitalnych specjalistów IT. O tym po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Przed mikrofonem Kamil Wszołek. Dziś rozmawiamy na temat cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych. Jak wygląda sytuacja w praktyce z perspektywy szpitalnych specjalistów IT? O tym rozmawiałem z Pawłem Kaczarą, pełnomocnikiem do spraw cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Trendy z sieci.
Jakie są największe zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze medycznym?
Tych zagrożeń, można powiedzieć, jest bardzo dużo. Oczywiście skupiamy się na różnych, prawda, ale możemy wymienić choćby phishing, czyli podszywanie się pod inną osobę, czyli ktoś próbuje nam przesłać na przykład wiadomość mailową, w której adresat, nadawcą tej wiadomości nie jest oczywiście osoba, która się podpisuje pod taką wiadomością. Są to inne rodzaje na przykład jakichś wirusów czy koniów trojańskich, które próbują w jakiś sposób dostać się do naszej infrastruktury informatycznej, a tym samym spróbować pozyskać dane, do których nie powinni mieć dostępu. Tak?
Najczęstsze błędy popełniane przez placówki medyczne w zakresie ochrony danych?
To trudne pytanie, jakie są najczęstsze błędy, ponieważ tu bardziej, co możemy zrobić, prawda? Jak możemy próbować się zabezpieczyć, ponieważ incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji jest coraz więcej i są one, raczej przybywa ich niż ubywa, prawda? Jednostki ochrony zdrowia, jednostki medyczne powinny podjąć działania po pierwsze w zakresie organizacyjnym, czyli mieć odpowiednie procedury, w jaki sposób się chronić przed takimi atakami, jakie osoby powinny być zaangażowane w proces weryfikacji incydentów, ewentualnie w proces potem reakcji na takie incydenty. Oczywiście powinny też być techniczne uwarunkowania, czyli powinniśmy cały czas dążyć do tego, żeby eliminować incydenty na naszych urządzeniach. Mam tu na myśli, prawda, urządzenia brzegu sieci, czyli typu firewall, mam tu na myśli urządzenia, choćby nasze komputery, na których pracują nasz personel medyczny, ewentualnie choćby system poczty mailowej, który jest, można powiedzieć, takim pierwszym ogniwem, za pośrednictwem którego wiadomość całości mailowej możemy otrzymać różne niechciane informacje, czy choćby wirusy, które potem mogą dużo złego zrobić w naszej infrastrukturze.
Czyli kluczowa jest tutaj edukacja pracowników.
Edukacja to jest właśnie trzeci element, o którym chciałem wspomnieć, bo bez edukacji można powiedzieć, no będzie tylko gorzej, bo wiadomo, pracownik, użytkownik, można powiedzieć, jest najsłabszym ogniwem. Cyberprzestępcy będą próbowali najpierw, prawda, dostać się do naszej infrastruktury właśnie wykorzystując użytkowników, czyli próbując na przykład przejąć ich login i hasło po to, żeby sobie ułatwić dostęp do naszej infrastruktury. Oczywiście szkolenia personelu są tutaj niezbędne we wszelakiej formie, czy to będą szkolenia stacjonarne, czy to będą szkolenia w formie online'owej, czy wszelakie mass mailingi informujące o tym, jak w danej sytuacji można się zachować.
Czy problem cyberbezpieczeństwa tutaj w Krakowie, w szpitalu uniwersyteckim jest tak ważny, bo dzisiaj konferencja jest tutaj w szpitalu organizowana. Jak to wygląda? Jaka to jest skala? Czy są próby ataków? Czy jakiś atak się udał?
Znaczy o wszystkich rzeczach wiadomo związanych z cyberbezpieczeństwem nie można mówić wprost, prawda? To jest temat taki, gdzie jeżeli mniej się mówi, to tym lepiej, żeby po prostu cyberprzestępcy nie mieli łatwego pola do swojego działania. Ale oczywiście incydenty związane z cyberbezpieczeństwem były, są i będą, bo one się po prostu zdarzają. Tych incydentów w mojej ocenie jest coraz więcej, bo patrząc na statystyki, w tym roku mieliśmy już tyle incydentów, ile w całym zeszłym roku, ale te incydenty, które wychwyciliśmy i z którymi mieliśmy do czynienia, nie miały bezpośredniego wpływu na bezpośrednie funkcjonowanie szpitala.
Zapytam jeszcze o dane pacjentów, bo to są dane takie wrażliwe, nie? Jakie środki powinny być tutaj wdrażane w celu ochrony tych danych medycznych pacjentów przed cyberatakami?
No ochrona tych danych, to można powiedzieć, to jest temat też rzeka. Ja patrząc od swojej, można powiedzieć, swojego obszaru, czyli obszaru związanego z informatyką, to dla mnie najważniejszym elementem jest skuteczne zabezpieczenie tych danych, aby właśnie przeciwdziałać możliwości ataków, które mogą się zdarzyć, prawda? Co mam na myśli? No oczywiście kopie zapasowe tych danych, bo jeżeli by doszło do jakiejś kompromitacji, do jakiegoś wycieku danych, prawda? Czy choćby do, nie wiem, do zaszyfrowania dysków, żeby nie było możliwości nawet udzielania świadczeń medycznych ze względu na brak dostępu do infrastruktury informatycznej, to właśnie taka kopia danych jest dla nas niezbędna, bo to może przywrócić działanie szpitala po ewentualnym ataku, prawda? Jeżeli mówimy oczywiście o danych wrażliwych, tych danych w szpitalu, jak każdy wie, jest bardzo dużo, bo oprócz zwykłych danych, imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i tak dalej, oczywiście mamy wszelakie dane medyczne, wyniki badań, zlecone leki i tak dalej, prawda? Więc ilość danych jest ogromna. No a my jako pracownicy szpitala próbujemy je skutecznie zabezpieczyć, a w jaki sposób, no to już powiedzmy jest naszą tajemnicą.
W takim razie niech to pozostanie tajemnicą. Ważne, by dane pacjentów były bezpieczne. To już wszystko na dziś w programie Trendy z sieci w Radiu Kraków. Po więcej szczegółów i inne tematy z zakresu IT i nowych technologii zapraszam do podcastu Trendy z sieci na radiokraków.pl, a na kolejny program zapraszam w poniedziałek po godzinie 14. Kamil Wszołek, do usłyszenia.